ludzie, którzy opierają swoje decyzje wyborcze na poglądach głoszonych publicznie przez celebrytów, nie zasługują na to, by spotkało ich jakieś dobre wydarzenie. Jeżeli piosenkarka ładnie śpiewa, no to fajno, to niech ładnie śpiewa, a nie niech głosi poglądy polityczne, bo na ogół nie ma po temu żadnego przygotowania.
A my się już łączymy z panem profesorem Zbigniewem Lewickim, amerykanistą, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Halo, halo, dobry, dzień
nie
dobry.
Akademia Finansów, pan ma jakieś wiadomości sprzed dekady. aż wstyd, żeby takie rzeczy.
Pan profesor zareagował.
Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego.
No tak, ale nie wiem, skąd pan wziął te archiwalne wieści, ale źródło się do niczego nie nadaje.
Dobrze, źródło usuwam. Panie profesorze, pan jest zaskoczony wynikami?
Absolutnie nie. Ja mówiłem już od kilku tygodni, że na pewno wygra Trump i wygra z dużą przewagą. I tak się właśnie stało.
A dlaczego tak się stało?
Dlatego tak się stało, że był lepszym kandydatem, że był konkretny, że miał pomysł, że miał plan, że pokazał Amerykanom, jaką chce Amerykę stworzyć, pokazał, na czym ma polegać ten kraj pod jego kierownictwem, a pani Harris, nikogo nie obrażając, to jest dla mnie taki polityczny pustostan. Jest, prawda, jakiś taki zewnętrzna postać, a w środku nie ma nic. Nie ma planu, nie ma pomysłu, nie ma doświadczenia, nie ma nic.
I to zdaniem pana profesora wystarczyło. Parę danych dotyczących tego, jak wyglądają te wyniki i jak głosowały poszczególne grupy etniczne. Mniejszości etniczne, Latynosi, 45% zagłosowało ich na Trumpa i to jest wyższy wynik niż 4 lata temu, kiedy to było 38%. Lepszy wynik Donald Trump uzyskał w Nowym Jorku i New Jersey, czyli w takich matecznikach demokratów o 10 punktów procentowych. Jedyną grupą społeczną, w której wygrała Harris, to są seniorzy. I to tylko raptem o 1 punkt procentowy. Pan mówi, że Kamala Harris...
Był taki sketch kiedyś w Polsce, gdzie po takim wyliczaniu komentator mówił i dodatkowa 18. Prawda? No to tak naprawdę nic nie znaczy dla polskiego widza. Bądźmy poważni. No wygrał we wszystkich grupach, wygrał w ogromnej większości Stanów. Oczywiście to można analizować, można książki pisać, ale na potrzeby naszej rozmowy nie widzę tak naprawdę możliwości przeprowadzenia dokładnej analizy.
Dobrze, to w takim razie zapytam o coś innego, panie profesorze. W niemal wszystkich sondażach, które były publikowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni, można było zobaczyć, że jest remis i to tych ogólnokrajowych, jak i tych dotyczących, tych swingujących stanów, które miały być i okazały się rzeczywiście kluczowe. Niektórzy zwrócili uwagę, że to jest sprzeczne z zasadami matematyki, żeby na 58 sondaży 45 pokazywało 50 na 50.
Oj, nie może się pan od tych liczb uwolnić niestety. Nie, pan, to było bardzo różnie. Przede wszystkim nie ma żadnego sensu opieranie się na sondażach ogólnoamerykańskich. Bo wybory w Ameryce są pośrednie, w Stanach się wybiera elektorów, nie są powszechne, nie są bezpośrednie przede wszystkim. Po drugie, no nie wiem, wie pan, można znaleźć dowolny sondaż, który pokaże jedno albo drugie. Wiemy, jak to wygląda, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie sądzę, by tak było, jak pan mówi, ponieważ bardzo wiele sondaży pokazywało przewagę Trumpa. Oczywiście były także sondaże na rzecz Harris, ale zanosiło się na to, że Trump wygra, czego nie chcieli przyjąć do wiadomości, tylko tacy bardzo wyraźni zwolennicy lewicowego myślenia.
Pozwolę sobie na cytat, tym razem bez liczb już, z profesora Matczaka. Postępowi ciągle nie rozumieją, że świat staje się coraz bardziej konserwatywny. Chaos idei, brak zasad i relatywizm staje się dla wyborców nie do zniesienia. Dlatego głosują za prostotą, która często staje się prostactwem, i za obietnicą porządku, która często staje się zamordyzmem. Czy rzeczywiście Donald Trump zaprezentował w swojej kampanii wyborczej prostotę, którą można uznać za prostactwo, i przedstawił
proste recepty? Nie. Ta pierwsza część wypowiedzi Matczaka robi sens, ale potem konkluzje, jakie z tego wyciąga, są zupełnie, nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. Ani Trump nie jest prostakiem, ani nie jest zamordystą, ani nie jest faszystą. Tego typu epitety z przyjemnością teraz rzuca się w mediach społecznościowych i w Polsce, i w Ameryce, żeby sobie jakoś wynagrodzić gorycz porażki, gorycz tego, że Amerykanie powiedzieli dość tego niemądrego przymuszania nas do używania takich, a nie innych słów, do tego, żeby zachowywać się tak, a nie inaczej. Dość tego. My chcemy żyć po swojemu, po amerykańsku. I proszę nam nie zawracać głowy jakimiś woke i tak dalej. Oczywiście woke, jak każda inna ideologia, miała dobre początki. No ale potem się wynaturzyła i to doskonale wiemy. Także profesor Matczak, który też nie jest, powiem delikatnie, specjalnie konserwatywny w różnych swoich wypowiedziach, też tutaj wyraźnie usiłuje sobie jakby wynagrodzić porażkę. Porażkę, która to porażka jest bolesna i tyle. No co ja więcej mogę powiedzieć? Trzeba dać prawo tym ludziom, żeby się w jakiś sposób dowartościowali, no bo co to szkodzi?
Znowuż bez liczb, ale sondaż realizowany w trakcie wyborów i to, o czym już wcześniej tutaj w studio rozmawiałem, mianowicie czym Amerykanie kierowali się, wybierając tego bądź innego kandydata, i coś, co nam się wydawało, obserwując tę kampanię, pewnie po pierwsze z daleka, po drugie dość fragmentarycznie istotne, czyli temat aborcji i temat nielegalnej imigracji, był w gruncie rzeczy marginalny. Najważniejsza była demokracja i najważniejsza była gospodarka.
Nie jestem taki pewien, że temat nielegalnej imigracji był poboczny. Co do aborcji, tak, oczywiście ta sprawa została przegrzana i omawiana na wszystkie możliwe sposoby, a to z oczywistych względów nie dotyczy ogromnej większości wyborców. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy nielegalnej imigracji, to obchodzi Amerykanów. I tutaj to najbardziej skompromitowało Harris, która miała jedno zadanie w czasie swojego urzędowania, czyli rozwiązać tę kwestię. I tego nie zrobiła, wręcz kompromitująco nie zrobiła. Nie pojechała na granicę, nie zainteresowała się tematem. Uśmiechała się szeroko swoim pięknym garniturem zębów i kiedy ją pytali, dlaczego pani nie była na granicy, mówi, nie byłam także w Paryżu. No i to jest ten styl, ta pseudoklasa Harris, której się wydaje, prawda, że może tego typu dowcipami, pseudodowcipami rzucać. Natomiast sprawy gospodarcze zawsze interesują wyborców, oczywiście. I oni rozumieją, że Trump ma pomysł na gospodarkę. A kiedy zapytano Harris, jaki jest jej pomysł na gospodarkę amerykańską, odpowiedziała, i nic nie zmyślam, wiecie, ja miałam takich sąsiadów i ci sąsiedzi bardzo dbali o swoje trawniki, przestrzegali je, dbali, i to jest Ameryka i na tym mam zamiar oprzeć swoją politykę gospodarczą. No są granice absurdu, które może osiągać kandydat na prezydenta zapytany konkretnie o sprawę i opowiadający o sąsiadach, którzy przestrzegali trawniki. No miły Bóg, jak dalece się można posunąć w demonstrowaniu swojej niewiedzy na bardzo podstawowe tematy.
Rozmawiałem o tej kwestii gospodarczej z Marcinem Zielińskim, prezesem Foru, i właśnie na temat tego, jak Amerykanie postrzegają sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych, a postrzegają oni ją jako złą bądź bardzo złą. 45%, znowuż liczba, przepraszam, postaram się, żeby to była jedna z ostatnich, a być może ostatnia, 45% uważa, że żyje im się gorzej niż 4 lata temu. Prezes Zieliński mówi, że dane ekonomiczne absolutnie nie potwierdzają tego, że sytuacja Amerykanów jest źle. Rośnie PKB, bezrobocie jest niskie, deficyt budżetowy jest niskie. To może efekt tej narracji.
Wie pan, no to jednak jest, że te badania często, szczególnie w tej kwestii, wykazują tego typu rozbieżność, ale to zależy od sposobu zadania pytania. Jeżeli się pyta ludzi, czy sytuacja gospodarcza jest lepsza czy gorsza, no to wielu z nich odpowiada automatycznie gorsza. Ale czy twoja sytuacja gospodarcza jest lepsza czy gorsza? Nie, nie, no moja to jest lepsza. I to jest bardzo charakterystyczne w tego typu badaniach. Że każdy mówi, no nie każdy, ale wiele osób mówi, że tak właśnie jest, prawda, że jest gorzej, ale u niego jest lepiej. Więc ja myślę, że to jest ta ważna odpowiedź na pytanie, na czym stoi gospodarka amerykańska. No nie ma wątpliwości, że PKB jest rzeczywiście wysokie, bezrobocie jest niskie. No to czego więcej potrzeba, prawda? Czego więcej potrzeba? Oczywiście, że każde bezrobocie boli, jeżeli mnie dotyczy. Ja się nie zastanawiam, czy jest to bezrobocie, prawda, 2 czy 20%, jeżeli mnie dotyczy. Ale to tyle, to tyle. Także naprawdę pozazdrościć Amerykanom stanu ich gospodarki.
Panie profesorze, chciałem spytać o te stany swingujące, na których koncentrowała się...
No, wahające się, bo to swingujące to ma taki kontekst zupełnie inny.
Nawet nie pomyślałem o tym, nawet o tym nie pomyślałem.
Nie dochodzi do jakichś bezeceństw.
Okej, te stany wahające się, spolszczmy to słowo, żeby nie było żadnych dziwnych skojarzeń. Z czego wynika, że te stany się wahają? Tych stanów jest łącznie chyba 12, jeżeli ja dobrze się...
To się zmienia z wyborów na wybory. Wie pan, większość stanów amerykańskich ma wyraźną, znowu, przepraszam, większość opowiadającą się za jedną lub drugą partią. To się wzięło z powodów historycznych, społecznych, politycznych i tak dalej. I można z góry powiedzieć, że Nowy Jork będzie głosował na demokratów i Kalifornia też, prawda, a szereg innych stanów na republikanów. I istnieje pewna liczba stanów, może 7, może 12, różnie się te oblicza, które od kilku, najlepiej od około 10 wyborów, głosują raz w większości za republikanami, a raz za demokratami, ponieważ w tych stanach nie ma takiej tradycji głosowania na jedną z tych partii. I to jest duży element, ważny element procesu wyborczego w Ameryce. To znaczy głosowanie tak jak mój pradziad, dziad i ojciec. I ja też tak zagłosuję i nie muszę się martwić, zastanawiać się, kto jest lepszy, kto jest gorszy. To ma swoje zalety, ma też wady, jasne, prawda? Ale ma swoje zalety, taka trochę, no powiedzmy sobie, bezmyślność, ale pozytywna w pewnym sensie, bo nie muszę, prawda, hamletyzować. W związku z tym te stany, o których mówimy, nie mają w sobie tej tradycji lub też to się zmienia. Tracą ją albo nabywają i tak dalej. I to tylko tyle. No, one zachowują się tak, jak w ogóle ludność Ameryki, prawda? Która raz wybiera jedną partię, raz wybiera drugą partię. Także nie, to nie jest żadna aberracja, to jest po prostu normalne postępowanie dość uświadomionych wyborców.
Panie profesorze, jednocześnie z wyborami prezydenckimi odbywały się częściowe wybory do Senatu i już wiemy, że Senat, w którym większość mieli demokraci, będzie, mówiąc kolokwialnie, republikański, tam 51 senatorów republikańskich będzie zasiadało. Niektórzy socjolodzy uważają, że ta czerwona fala, która zalała Amerykę, też żeby nie było żadnych skojarzeń, to nie mówię do pana profesora, ale do naszych widzów, czerwony to jest kolor republikański. Niektórym może się kojarzyć z zupełnie inną formacją. A więc ta czerwona fala, która zalała Amerykę, to będzie fala, która będzie długo zalewała Stany Zjednoczone i ten wiatr w żagle, który złapali republikanie, on będzie im wiał przez długi czas i te zmiany, które następują, w zasadzie nastąpią, bo przecież zaprzysiężenie prezydenta amerykańskiego odbędzie się dopiero w styczniu przyszłego roku, będą znacznie poważniejsze niż na przykład te zmiany, które nastąpiły 4 lata temu. Pan uważa, że to może być trwała tendencja?
Wie pan, ja opublikowałem taki komentarz jakiś miesiąc czy 6 tygodni temu, w którym mówiłem, że nadchodzi era dobrego samopoczucia i dobrego państwa. Że po 4 latach Trumpa przez następne 8 lat prezydentem będzie J.C. Vance, jego obecny wiceprezydent, i będzie kontynuował politykę Trumpa. Jestem przekonany, że tak będzie. Ponieważ Amerykanie serdecznie mają dość tego, co usiłuje im narzucić, no znowu, mniejszość typu woke, typu ogólnie biorąc poprawność polityczna, ale w takim bardzo ekstremalnym wydaniu. Oni nie chcą, by im mówić, jak się zachowywać, jak mówić, jakie słów używać, a jakich nie. Nie chcą tej dyktatury ze strony właśnie tej lewicowego liberalizmu. I aż się z tego Ameryka nie, a właściwie aż się z tego Partia Demokratyczna nie wyzwoli i nie zacznie funkcjonować tak, jak powinna funkcjonować partia amerykańska, a nie taka ideologizująca partia, to tak będzie. Jestem przekonany, że Amerykanie za tym tęsknią. Że owszem, no trzeba było jakoś może otrząsnąć się z pewnych przyzwyczajeń, ale to już nastąpiło i Amerykanie nie tęsknią za tym, żeby wyrzucać z uniwersytetów ludzi myślących inaczej niż chciałaby tego ta taka narzucająca się mniejszość. Nie chcieliby, prawda, żeby byli pod kontrolą tejże właśnie mniejszości. Dość już tego, mówią Amerykanie. Dobra, pobawiliśmy się trochę, a teraz jest sprawa poważna. Także tak, myślę, że to jest dość trwałe. A przy okazji proszę zauważyć, kto stoi w pewnym sensie na czele tej czerwonej fali. Otóż jest to Jill Biden, żona prezydenta demokratycznego, która w dniu wyborów wystąpiła w jaskrowo-czerwonym kostiumie. No więc sami państwo rozumieją, jakie to było przesłanie do wyborów Partii Demokratycznej, jeżeli żona ich prezydenta występuje w stroju koloru przeciwnika. Już nic więcej nie trzeba było mówić, co myślą nawet wybitni demokraci na temat swojej partii.
Strasznie złośliwy jest pan profesor dzisiaj. Rozumiem, że to jest wieszczenie tych 12 lat, to ten złoty wiek, tak trochę krótszy, no bo wiek to jednak ma 100 lat, a nie 12, o którym dzisiaj mówił Donald Trump. Panie profesorze, na koniec pytanie. Nie dziwi nas zaangażowanie celebrytów, artystów, aktorów i tak dalej, sportowców w Stanach Zjednoczonych w elekcję. W tym roku, w tej kampanii to zaangażowanie było bardzo silne. Te wielkie postaci, no nie wiem, na przykład Taylor Swift, która gromadzi na swoich koncertach setki tysięcy ludzi, a płyt czy utworów sprzedaje w milionach czy w dziesiątkach milionów egzemplarzy, nie przynieśli zwycięstwa Kamali Harris, bo to jednak większość tych celebrytów stanęła po stronie demokratów. Czy to znaczy, że to jest grupa oderwana od rzeczywistości?
Nie, wie pan, ludzie, którzy opierają swoje decyzje wyborcze na poglądach głoszonych publicznie przez celebrytów, nie zasługują na to, by spotkało ich jakieś dobre wydarzenie. Jeżeli piosenkarka ładnie śpiewa, no to fajnie, to niech ładnie śpiewa, a nie niech głosi poglądy polityczne, bo na ogół nie ma po temu żadnego przygotowania. I tak dalej, i tak dalej. Podobnie ze sportowcami. Równie mnie drażnią zresztą wyrazy poparcia dla republikanów. To ja nie mówię tylko tu, w tym przypadku, że to chodzi o demokratów. Hollywood wypowiadał się, już teraz trochę mniej w tych wyborach, jednoznacznie za demokratami, no bo taka była moda, bo sąsiedzi tak robili, bo tak należy, prawda? Nie, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia i sądzę, że bardzo niewielka liczba, no dość durnych wyborców mówi, a jakby nie głosować Taylor Swift, prawda? Mam zresztą przekonanie, że jeżeli miałbym się kierować czyjąś wskazówką, to bym raczej się kierował wskazówką Ilona Muska, wybitnego przedsiębiorcy, wynalazcy i tak dalej, niż uroczej piosenkarki, której przygotowanie do życia no, naprawdę nie jest aż takie, żeby zwracać na to większą uwagę.
I tym akcentem kończymy. Dziękuję ślicznie. Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był moim państwa gościem.